asystentem w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej i jest czterokrotnym laureatem Nagrody Rektora Politechniki. Otrzymał też m.in. Nagrodę Springera, wydawnictwa Springera, za najlepszą prezentację na międzynarodowej konferencji ISEC. I wiele innych prestiżowych już nagród. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z młodym naukowcem.
Radio Gdańsk. Najlepiej poinformowane radio w regionie.
Jesteś bardzo młodym pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej, ale już docenionym przez politykę.
Bardzo dziękuję za wasze ten...
Słowa młody?
Właśnie, za to młody. Bardzo dziękuję. Wspomnę żonie, jak wrócę do domu, że mam młodego męża. Być może należy jeszcze do tego młodego pokolenia.
A z tą polityką jak to było?
Miałem okazję wysłać w zeszłym roku swoją aplikację, właściwie już 2 lata temu aplikację po raz pierwszy do pierwszego konkursu, przeczytawszy właśnie w tygodniku o moim zdaniem dobrym pomyśle promowania nauki jako takiej, zwłaszcza nauki wśród młodych osób.
Generalnie nauka w Polsce jest słabo promowana.
Zdecydowanie, to się zgadza. Dlatego po pierwsze się ucieszyłem, bo było poprzedzone to cyklem kilkunastu artykułów, reportaży na temat sytuacji w nauce, a następnie z ich strony taka inicjatywa wypłynęła o zafundowaniu stypendiów dla kilkunastu, w zależności od liczby sponsorów młodych ludzi w Polsce. Za pierwszym razem mi się nie powiodło, wysłałem, nie powiodło się. Spróbowałem jeszcze raz, powiodło się, także mam tę przyjemność być laureatem drugiej edycji konkursu polityki, właśnie pod tytułem Zostańcie z nami.
Co to była za praca?
To właściwie nie tyle praca jest, co przedstawienie swojego projektu badawczego z dziedziny, którą się zajmuje, problemami, z którym taki człowiek się zajmuje. W takim moim wypadku ja opisałem zagadnienia, którymi się zajmuję od kilku lat, które jakby finalizują się w postaci pracy doktorskiej, a są to zagadnienia związane jakby z trzech dziedzin. Pierwsza dziedzina to jest, ładnie można powiedzieć, psychoakustyka, której zadaniem jest matematyczne modelowanie pewnych zjawisk zachodzących w uchu ludzkim. Druga dziedzina to jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów, czyli całokształt wydarzeń po wejściu sygnału do komputera i co się tam dalej w tym komputerze dzieje. Oraz trzecia rzecz to jest moje też zainteresowania związane ze sztuczną inteligencją, czyli wykorzystanie, konkretnie rzecz biorąc, wykorzystanie sztucznej inteligencji do cyfrowego przetwarzania sygnału. W ramach tej sztucznej metody, sztucznej inteligencji wchodzą ostatnio takie popularne sztuczne sieci neuronowe, logika, wnioskowanie rozmyte, czy też algorytmy genetyczne. I to są jakby te trzy działy, które w moim wypadku złączyły się w jeden temat, mianowicie temat związany z redukcją, z usuwaniem zakłóceń akustycznych z nagrań, też ze starych nagrań, w których dźwięk i oczyszczam, usuwam szum z tego dźwięku, to jeszcze staram się naśladować ucho ludzkie, w sensie patrzeć, jak to ucho patrzy na ten sygnał foniczny, wykorzystywać właśnie pewne zjawiska zachodzące w tym uchu, a sztuczna inteligencja, żeby po prostu sobie trochę też ten mózg spróbować naśladować przy podejmowaniu decyzji, jako że metody sztucznej inteligencji, jak sama nazwa sugeruje, mają za zadanie wspomagać nas w podejmowaniu pewnych mniej lub bardziej inteligentnych czynności.
Chodzi o to, by komputery były tak mądre jak człowiek?
No, to akurat jeszcze fikcja, coś czuję. Czy w tej chwili jest fikcja i myślę, że długo jeszcze nie nastąpi ten moment, kiedy będzie sytuacja z Odysei Kosmicznej. Przypuszczam, że bardziej jest to w tej chwili wyzwanie, nawet takie intelektualne, żeby spróbować nauczyć bezmyślną w końcu maszynę pewnych reakcji, sposobu zachowania, o którym mówimy, nazywamy, że jest inteligentny. Jeżeli ktoś potrafi się czegoś nauczyć, mówimy o tym, że jest w miarę inteligentny. Oczywiście jest to dość płynne wszystko. Wszystkie są dość płynne pojęcia. Dlatego też w sztucznej inteligencji mamy kwestię też i algorytmów uczących się.
Tak? Ja też tak płynnie powiedziałem i bardzo szybko wyraziłem tezę, że człowiek jest mądrzejszy od komputera, ale to nie do końca prawda, bo komputer jest mądrzejszy od człowieka tylko w wybranych dziedzinach.
Znaczy może bardziej szybszy w działaniu. Nawet nie wiem, czy jest mądrzejszy, dlatego nie sądzę, wręcz przeciwnie. To, czy w tych wybranych dziedzinach okaże się sprytniejszy, i tak zależy od człowieka, który te dane wprowadził. Może kiedyś faktycznie powinniśmy być trochę bardziej zazdrośni.
Tylko, że komputer może tak sprawnie i dobrze grać w szachy jak Karpow czy Kasparow. Ja tak nie potrafię.
Ja też nie, przyznaję się szczerze.
A komputer każdy.
Ale przy czym komputer działa grający w szachy, działa tak na dobrą sprawę według pewnego algorytmu. Przykładowo właśnie w szachy. Za każdym razem mamy jakąś ograniczoną liczbę możliwych posunięć. Przy pierwszym ruchu mamy, niech będzie kilkadziesiąt, przy następnych kilkadziesiąt już razy kilkadziesiąt. I tak, żeby przewidywać kolejne ruchy, trzeba mieć w obrazie, w pamięci wiele możliwych posunięć, ocenić je i tak dalej. Osoby wybitne, chociażby jak szachiści Karpow, to mają ten dar pewnej wizji. Natomiast komputer cóż robi? Śledzi wszystkie możliwe sytuacje, oczywiście w mniej lub bardziej inteligentny z naszego punktu widzenia sposób, wybierając sobie te lepsze rozwiązania, ale cała idea polega na tym, że on przeszukuje wszelkie możliwe stany, a ponieważ jest szybki, zwłaszcza ten komputer, który pokonał Kasparowa, przepraszam, kilka lat temu, musiał być dużą jednostką, kilku czy kilkunastoprocesorową, chyba nawet połączenia jakieś były równoległe, żeby zwiększyć szybkość przetwarzania. Musiał przeszukiwać naprawdę wiele różnych możliwych sytuacji, żeby wybrać tę właściwą. Także on jest szybszy, zdecydowanie szybszy w działaniu i tylko od nas póki co, to od ludzi zależy, w jaki sposób on po prostu działa. Ja bym się na razie nie bał i spał spokojnie.
A jak będzie wyglądał komputer XXI wieku, tak mówimy, chociaż ten XXI to już mamy, przyszłości?
Powiem szczerze, że nie wiem. Tutaj spotkałem się z takimi kierunkami prac badawczych. Pierwsze to jest mówiące o tym, że ten nasz klasyczny komputer no jednak ma swoje ograniczenia, chociażby związane z szybkością przetwarzania danych i ciepłem wydzielanym się, że nie możemy tak szybko, mówiąc w cudzysłowie, podkręcić jego prędkości działania, może jeszcze kilkunastokrotnie, a dalej już jest fizycznie koniec. Natomiast są próby chociażby właśnie komputerów kwantowych czy komputerów genetycznych, które to w pierwszym wypadku są o tyle atrakcyjne, że kwant, chodziło głównie o możliwość zapamiętania poszczególnego bitu, to jest kierunek spinu.
Wszystko to tłumaczę, słucham Radia Gdańsk.
Chodziło głównie tutaj o to, że taki mały elektronik, chyba myślę, że każdy w sumie wie o elektronach, posiada pewien kierunek uporządkowania przestrzeni, przy okazji obracając się, to coś, co się nazywa właśnie spinem. Mówiąc bardzo, ale bardzo podkreślam to ogólnie.
To jest to 0 i ta 1 tak, w obecnych właśnie komputerach.
Tak, tak. To będzie symulowało to 0-1. Oczywiście nie pracuję w tej dziedzinie i podkreślam, że nie jest to jakby moja bezpośrednia dziedzina. A druga rzecz, której też czytałem, mianowicie o tym, żeby wykorzystywać do jakby tam komputer przyszłości, to byłby komputer równoległy, z czym się chyba już każdy powinien zgodzić. No, a ponieważ algorytmy genetyczne, czyli powiedzmy takie sztuczne algorytmy genetyczne, które są w tej chwili próbowane w naszych komputerach, mają za zadanie naśladować coś w rodzaju ewolucji, doboru gatunków, dopasowania gatunków do zmiennego środowiska. Wiadomo, że w takim wypadku równoległość oznacza bardzo dużą liczbę osobników w populacji. To właśnie jest symulowane w tenże sposób, próba, przynajmniej widziałem, żeby sobie, mówiąc znowu w cudzysłowie, coś wsypać do jednej próbówki, coś sypać do drugiej, pomieszać i to jest symulacja komputera. Oczywiście na razie bym o tym nie myślał, co będzie dalej. Są to dość ciekawe próby, ale póki co chyba przez jeszcze te 10-15 lat sobie przy tych bardzo szybkich, coraz szybszych komputerach, ale jednak tradycyjnych będziemy pracować. Proszę zwrócić też uwagę, że nie stają się jeszcze popularne za bardzo wieloprocesorowe maszyny w naszym codziennym użyciu. Już w użyciu profesjonalnych to na pewno. A tak jeszcze na zakończenie tej myśli chciałem dodać, że 10-15 lat temu nikt nas nie wiedział, jak będą wyglądały komputery obecne. A zatem to wszystko, co powiedziałem, oczywiście jest nieprawdą.
Ale takie wizje jakże pobudzają wyobraźnię, mówił Rafał Królikowski z Politechniki Gdańskiej.